Rozmawialiśmy już o zapalniczkach w dobie PRL, a dziś skupimy się na równie popularnych, jeśli nawet popularniejszych przez lata, i to już długo przed II wojną światową, przedmiotach, które służyły do tego, żeby wskrzesić ogień, mianowicie o zapałkach. Wydaje się, że to nie jest nic ciekawego, patrząc na współczesne zapałki, których w sumie już w sklepach powoli ubywa, ale jeżeli chwycimy zapałki z tych minionych lat, to okazuje się, że raz, że są przepiękne, dwa, że służyły często jako nośnik reklamowy, a trzy, że potrafią najzwyczajniej zafascynować.
Rzeczywiście potrafią fascynować i mają ciągle wierne grono, chociaż coraz szczuplejsze, wielbicieli nazywanych filumenistami. Są też zrzeszeni w związku z filatelistami, więc przypominam, jedni to miłośnicy znaczków pocztowych, a filumeniści to zbieracze etykiet zapałczanych oraz właściwie wszystkiego, co związane z nieceniem ognia.
W Twojej kolekcji widzę, że znajdują się zapałki także i przedwojenne, bo widzimy tutaj niemieckie, ale są też i te powojenne oraz zagraniczne. Tak to wyglądało z produkcją zapałek w Polsce, bo mieliśmy tych zakładów więcej. W ogóle mieliśmy, bo teraz już nie mamy żadnego.
Dokładnie tak, więcej niż zero, bo w tej chwili mamy ich zero. Natomiast po II wojnie światowej nawet nam przybyło tych zakładów produkujących zapałki, bo przejmując tak zwane ziemie odzyskane, przejęliśmy również całą ich infrastrukturę i wśród tej dosyć bogatej infrastruktury znalazły się również zakłady produkujące zapałki. I do tej grupy zaliczamy Sianów i Bystrzycę Kłodzką. Natomiast przed wojną produkowano w Polsce zapałki już w Czechowicach-Dziedzicach. Istniała też i dosyć długo fabryka w Błoniach pod Warszawą i ona najszybciej została zlikwidowana ze względu na dekapitalizację po prostu budynków. Długo produkowały zapałki również zakłady w Gdańsku i w Częstochowie. Natomiast taką największą trójcą, najbardziej znaną w kraju, zdecydowanie były Sianów, Bystrzyca Kłodzka oraz Czechowice-Dziedzice. Założone tuż po I wojnie światowej w 1919 roku i o ironio, ostatnia fabryka produkująca zapałki w Polsce. Są fabryki w Niemczech, produkuje taki wielki koncert Euromatch w Szwecji. Euromatch ma również potężną fabrykę na Węgrzech, w Szegedzie. Szwecja długi czas przodowała w produkcji zapałek. Tam zostały opracowane te słynne safety matches, czyli bezpieczne zapałki, i to już w połowie XIX wieku. I zapałki mają w ogóle bardzo ciekawą historię. Niektórzy wywodzą ją od Chińczyków, którzy gdzieś w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery stosowali takie płonące patyki, więc powiedzmy przodków tych współczesnych zapałek. Zapałki też przechodziły różne przeobrażenia. Zanim poznaliśmy jej w takiej formie w pudełkach z tak zwaną draską. Pewnie wielu z nas pamięta z filmów o kowbojach słynne zapałki, które nie potrzebowały jakiegoś specjalnego pudełka ani draski.
To zawsze robiło wrażenie. Jako dziecko też próbowałem zapalać zapałki o kamień, o ziemię, o wszystko, o nogę. Nigdy nie działało.
Któż z nas tego nie robił? Ale ja bym sprzedał taki dobry patent. Przy bardzo długim pocieraniu o szybę, ewentualnie lustro, czego powiedzmy w domu przy mamie nie polecam, udało mi się wiele razy zapalić taką standardową zapałkę. I to jest możliwe, no trzeba wytworzyć temperaturę rzędu około 200 stopni, podejrzewam, że szyba musi być brudna. Natomiast do tych drasek, bądź też do główki zapałki dodawano nawet takie elementy powodujące jakąś większą szorstkość, by to tarcie było jeszcze efektywniejsze, mielone na drobny pył szkło. I to zwiększało owo tarcie, więc przy dużym wysiłku i wielu ćwiczeniach można było tego dokonać. Niemniej jednak rzeczywiście fantastycznie to wygląda na tych filmach o dzikim zachodzie. Ciekawym rodzajem zapałek były też zapałki zwane szturmówkami. A to już były zapałki przygotowane na ciężką niepogodę intensywny deszcz, bądź też dla rybaków, stąd nazwa sztormowe. One potrafiły się zapalić rzeczywiście w lejącym deszczu i nie gasły.
Jakim cudem?
Były bardzo mocno nasączone, to była chemia po prostu. Przy potarciu rzeczywiście intensywnie się paliły i miały bardzo dużo tej substancji płonącej. Po zdmuchnięciu takiej zapałki ona się samoistnie rozpalała na nowo. Także szturmówki były popularne wśród tych, powiedzmy, ludzi, którzy pełnili te zawody na morzu bądź też w trudnych warunkach atmosferycznych, a chcieli koniecznie rozpalić czy ogień, czy też papierosa.
Tu widzę te szwedzkie, bardzo popularne zapałki. Na każdej etykiecie, oprócz tego, że oczywiście są różne rysunki, są różne reklamy, ale przede wszystkim jest informacja o tym, że to są bezpieczne zapałki. Co oznaczało, że one są bezpieczne? Były niebezpieczne zapałki?
Bywały, bo to zależało też od substancji, której używano. Biały fosfor już przy samej fazie produkcji mógł prowadzić do zatrucia pracowników, a przy odpalaniu ta chmurka owego dymku też była trująca. I częste, że tak powiem, przyswajanie tego typu rzeczy mogło się źle skończyć, ale z drugiej strony chodziło też o jakiś łatwy zapłon pudełka z zapałkami i one były o tyle bezpieczne, że w użyciu nie powodowały, że tak powiem, jakichś mikropożarów i dlatego reklamowano je jako safety matches, czyli bezpieczne zapałki.
W Polsce przed wojną, także i po wojnie, to był idealny nośnik reklamowy. No i właśnie, na przykład tutaj mamy kolekcję etykiet, które były wyprodukowane m.in. w Bystrzycy Kłodzkiej. Co reklamowano na zapałkach? Właściwie czego nie reklamowano?
No właśnie, to byłoby łatwiej powiedzieć. No trzeba powiedzieć, że rzeczywiście, zwłaszcza w czasach PRL-u, gdy zaczęła się taka, powiedzmy, dosyć intensywna propaganda na najróżniejszych polach, to zapałki stały się właśnie takim nośnikiem. No każdy, niemalże każdy w kieszeni miał takie pudełko zapałek, bo już kiedyś wspomnieliśmy, że zwyczaj palenia papierosów był absolutnie rozpowszechniony wśród Polaków tamtych czasów. Wobec tego pudełko zapałek, paczka papierosów szły ze sobą ręka w rękę. I co tam mogliśmy znaleźć na owych etykietach? No były takie, powiedzmy, szlachetne akcje pagujące na przykład higienę, walkę z gruźlicą.
Czy jesteś członkiem Społecznego Komitetu Walki z Gruźlicą, albo wszyscy do walki z gruźlicą?
Tak, i biorąc pod uwagę to, że krótko po wojnie gruźlica była najstraszniejszą chorobą społeczną, antybiotyki ciągle były ciężko dostępne, wobec tego zwalczenie plagi gruźlicy było stawiane na pierwszym miejscu.
Ale widzę także kampanię informacyjną, w sumie taka trochę na czasie, że szczepienia chronią dzieci przed gruźlicą.
Tak, więc widzimy, że akcja szczepienia to nie jest żaden pomysł XXI wieku, ale już wtedy zachęcano i to właśnie taką reklamą zapałkową do udziału w akcji szczepień. Zachęcano do oszczędzania, stąd często PKO widnieje na naszych zapałkach z tamtego okresu, ale również do walki ze stonką ziemniaczaną, którą oczywiście zrzucali imperialiści amerykańscy ze samolotów nad Polską. Natomiast gdzieś tam jakiś taki fragment historii Polski też został uwieczniony na zapałkach. Miasta posiadały swoje serie z herbami, reklamowano festiwale filmowe, kongresy związków zawodowych, ale również zachęcano do bezpiecznej jazdy samochodem. Trudno powiedzieć, czego można byłoby nie znaleźć na tych etykietach, bo rzeczywiście było tam prawie że wszystko.
I co ciekawe, to były etykiety naklejane na pudełko.
Tak, rzeczywiście, bo to, z czym mamy teraz do czynienia, to już są pudełka gotowym nadrukiem i tutaj nie ma tego elementu etykiety. Natomiast jeszcze słyszałem, że w latach 70. w kioskach ruchu można było kupować osobno etykiety takie kolekcjonerskie. No i stąd one właśnie są jeszcze w tych klaserach, które do dzisiaj przetrwały. Nigdy ich pracowicie nie odklejał od prawdziwych pudełek z zapałkami, tylko były to po prostu już produkowane etykiety, które z jednej strony w fabrykach były używane oczywiście masowo do oklejania pudełek z zapałkami, które też w tamtych czasach, myślę o latach 50., jeszcze 60., nie były produkowane w 100% z kartonu. Miały właściwie taką konstrukcję mini skrzyneczki drewnianej z bardzo cieniutkich listewek drewnianych, więc one wykonane były z drewna, a nie z kartonu. Później już tak,
I o dziwo dobrze się zachowały przez to.
A tak, to trzeba przyznać, że w kolekcji można mieć, oprócz etykiet oczywiście zapałczanych, można mieć również całe pudełka. Niektóre zachowały się jeszcze z charakterystycznie grzechocącymi zapałkami.
Przepraszam, palą?
Palą, aczkolwiek żal zapalać jakąkolwiek z nich, bo jakby tu powiedzieć, to już nie wróci. Zwłaszcza cenne są te z nadrukiem polskim Monopol zapałczany, produkowane przed wojną, ale również jeszcze kilka lat po wojnie takie zapałki produkowano. Potem wszystko było upaństwowione, więc nie było potrzeba zaznaczać owego Monopolu zapałczanego. Było widać za to, jak się ceny zmieniały, bo na jednych tych najstarszych jest cena 8 groszy za pudełko, potem jest złotówka, potem nawet 3 złote za pudełko.
Czyli przedwojenna inflacja.
I krótko powojenna też. Także dzieje, powiedzmy, samych zapałek też mogą nas uczyć w pewien sposób historii.
Zwłaszcza, że widzimy tutaj, widzę takie zapałki, gdzie faktycznie jest polski Monopol zapałczany, czyli ta najpopularniejsza etykieta, ale na niej jakiś stempel.
Tak, to jest stempel i to jest bardzo ciekawe. Z drukiem zapałczanym Monopol Generalnej Guberni. Zündholz Monopol im General Gouvernement. Więc są to czasy II wojny światowej i zakład w Czechowicach-Dziedzicach. Podejrzewam, że zapasy zapałek zostały przejęte przez Niemców, no i trzeba było jakoś to puścić w obieg i dlatego też zrobiono taki nadruk na nich.
Jako dzieci często słyszeliśmy o tym, żeby nie bawić się zapałkami, ale wiadomo, że każdy, kiedy nie było rodziców, to robił. Pamiętam, że zabawa zapałkami bywała zawsze atrakcyjna i z zapałek i z tej siarki można było robić naprawdę przedziwne rzeczy.
Cóż, ja powiem tak, no magia ognia i tego płomienia, który nagle się pojawiał na tej główce zapałki, to rzeczywiście przyciągało dzieci, ale bardzo często niestety prowadziło też do mniejszych lub większych pożarów. Jeśli to się kończyło tylko jakimś krzykiem rodziców, to jeszcze pół biedy, ale gorzej, jeżeli to prowadziło gdzieś tam do jakiejś tragedii czy do większych strat materialnych. I rzeczywiście również na jednej z etykiet, go zacytować, było ostrzeżenie. Uważaj, zapałki mogą być przyczyną pożaru, więc ostrzegano nawet przed taką nierozsądną zabawą z zapałkami. A jak jeszcze się można było bawić owymi zapałkami? Robiono różne układanki, zagadki. W Niemczech wypuszczono nawet serię gier, tak zwanych gier zapałczanych, gdzie w pudełkach tym razem już nie było zapałek, ale były właśnie minigry. To też ciekawe podejście jakby do wykorzystywania zapałek.
No, ale oprócz tego, że zapałki służyły do zapalania, to miały także wiele innych zastosowań.
No właśnie, jedno bardzo popularne zastosowanie to zastosowanie w celu pokazania skali wielkości przedmiotu, który uwieczniamy na zdjęciu. Archeolodzy wrzucali pudełko zapałek w miejsce, gdzie coś znaleźli. Było widać od razu, jakiej wielkości jest znaleziony sztylet, sygnet czy cokolwiek. Potem również na różnego rodzaju aukcjach internetowych można było spotkać się z pudełkiem zapałek jako właśnie taką skalą porównawczą dla wielkości jakiegoś przedmiotu. Co jeszcze moglibyśmy polecić, jeśli chodzi o zapałki? To proszę Państwa, mamy w Polsce takie piękne miejsce, no chwilowo z powodu pandemii nieczynne, ale które z pewnością warto zobaczyć. W Bystrzycy Kłodzkiej, która kiedyś słynęła z produkcji zapałek, znajduje się jedyne w naszym kraju, a jedno z nielicznych chyba na świecie, Muzeum Filmenistyczne, gdzie można obejrzeć dziesiątki tysięcy etykiet, pudełek, zapałek, ale również tysiące zapalniczek o najróżniejszych kształtach.
Pamiętam jeszcze, że no, zapałki służyły jako idealne narzędzie do, w skrócie, jeżeli zabrakło nam w domu wykałaczek, to zapałka również spełniała pewną formę. Ale na przykład jeszcze pamiętam, że pateczki do uszu można było stworzyć z zapałki.
A tak, rzeczywiście. Pewnie nasze mamy w czasach słusznie minionych, jak zwykliśmy mawiać, tworzyły również z tego patyczki do czyszczenia uszu, owijając końcówkę zapałki oczywiście wacikiem. Myślę, że jeszcze nie wspomnieliśmy o zapałkach takich szczególnych, o innym przeznaczeniu niż zapalanie ognia, bo były i takie. To zapałki takie gabinetowe, ozdobne, zapałki na prezent, które rozdawano w formie gadżetów reklamowych, kiedy goszczono jakieś delegacje z innych zakładów, czy też innych miast.
No i tak jak mówiliśmy, był jeden rozmiar zapałek, który funkcjonował tak naprawdę w wielu krajach, ale były także większe zapałki niż te standardowe, które znamy.
No właśnie, takim innym, większym rodzajem zapałek były tak zwane zapałki gabinetowe, tak jak były też i zapalniczki gabinetowe, które były o wiele większe od tych kieszonkowych, tak również i zapałki gabinetowe również. I tutaj też musimy powiedzieć, że w ówczesnej kulturze bywania w gabinecie u tak zwanego szefa, również do dobrego tonu należało wspólne palenie papierosów, więc te zapałki były po prostu używane. Był jeszcze jeden rozmiar o wiele większych zapałek i on jest używany do dzisiaj. To są te zapałki grillowe, służące do rozpalania grilla, czy też kominkowe, by nie poparzyć sobie palców. To ich rozmiar jest większy i pozwalało ją na bezpieczne zapalenie, czy to grilla, czy właśnie kominka.
Teraz warto poszukać starych zapałek. Czy to jest, jeżeli chodzi pod względem kolekcjonerskim, drogi przedmiot?
Nie, stosunkowo nie są to jakieś drogie przedmioty. Raczej jest problem z ich kupieniem, bo nie ma ich zbyt dużo, ale niestety filumeniści, podobnie jak filateliści, przeżywają jakby ogromny swój kryzys, żeby nie powiedzieć zmierzch. Być może wielu z nich się obrazi za takie określenie, że tak powiem, fazy tych pasji, hobby, ale zapalniczki skutecznie wyparły zapałki i w Polsce z tytułu rachunku ekonomicznego upadły polskie fabryki zapałek i te, które jeszcze gdzieś funkcjonują w Europie, no one z trudem gdzieś tam w tej niszy jeszcze pozostałe i się mieszczą, ale kto wie, jaki będzie ich dalszy los. Aczkolwiek to też ciekawe, ekolodzy twierdzą, że o wiele korzystniejsze dla środowiska było jednak używanie zapałek, które ulegały biodegradacji, natomiast nie można tego powiedzieć o plastikowych zapalniczkach, których po zużyciu nikt z nas znowu nie napełnia, chyba że są to naprawdę ciekawe egzemplarze kolekcjonerskie, ale generalnie lądują one w koszach na śmieci, a później wiele z nich przez dziesiątki lat pływa w takim czy innym oceanie i tworzy tą wielką masę plastiku.